Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jan XXIII zwołał sobór, aby przejść do historii. Biskupi niemieccy zdominowali soborowe obrady dzięki swej intelektualnej i finansowej przewadze. Te i inne równie kontrowersyjne opinie na temat soboru znajdują się w raportach, które polski dyplomata przy Watykanie przesyłał na początku lat 60. do Londynu. O zapiskach ambasadora papy opowie nam dzisiaj Piotr Samerek w audycji z cyklu Historia ambasady polskiej przy Watykanie. Wcześniej zaprezentujemy styczniowy numer miesięcznika Miejsca Święte oraz dzisiejsze aktualności watykańskie. 15 stycznia na program zaprasza Krzysztof Bronk. Wdzięczność za codzienną służbę wyraził papież pracownikom Inspektoratu Włoskiej Policji przy Watykanie, których przyjął na tradycyjnej dorocznej audiencji. Czuwają oni na terenach graniczących bezpośrednio z państwem watykańskim i na samym placu Świętego Piotra nad bezpieczeństwem przebywających tam pielgrzymów i turystów. Benedykt XVI przypomniał, że jako kardynał codziennie spotykał ich na placu przed Bazyliką Watykańską, zwrócił uwagę na liczne wyrzeczenia, jakich ta służba wymaga od nich samych, a także od ich rodzin, ze względu na stale pełnione dyżury. Nawiązując do oczekiwań i trosk ludzkości na początku nowego roku, papież wskazał znaczenie nadziei.
Dla nas chrześcijan prawdziwą nadzieją jest Chrystus, dar Ojca dla ludzkości. Tę prawdę, która jest w samym sercu ewangelicznego orędzia, trzeba głosić wszystkim ludziom. Dla wszystkich bowiem Jezus narodził się, umarł i zmartwychwstał. Kościół stale głosi to dzisiaj całej ludzkości, aby każdy człowiek w każdej ludzkiej sytuacji mógł doświadczyć mocy zbawczej łaski Boga. Tylko ona może przemienić zło w dobro. Tylko Chrystus może odnowić ludzkie serce, sprawiając, że stanie się oazą pokoju. Tylko Chrystus może nam pomóc w budowaniu świata, w którym panować będzie sprawiedliwość i miłość. W świetle tej niewzruszonej nadziei nasza codzienna praca, jakakolwiek by była, nabiera innego znaczenia i wartości. Zakotwiczamy ją bowiem w trwałych wartościach duchowych, które napełniają nasze życie spokojem i czynią je użytecznym dla braci.
Biskupi Iranu rozpoczęli wizytę ad limina. Kościół, którego początki tradycja wiąże z działalnością świętego Tomasza Apostoła, jest dziś niewielką mniejszością. Na 70 milionów mieszkańców tylko 100 tysięcy jest chrześcijanami. 80 tysięcy z nich to wierni ormiańskiego kościoła apostolskiego. Katolicy należą tam do trzech obrządków: chaldejskiego, ormiańskiego i łacińskiego. W sumie jest ich około 6 tysięcy.
Dziękujemy Bogu, że wiara naszej wspólnoty jest żywa. Mamy młodzież zaangażowaną duszpastersko, trafiają się jeszcze powołania kapłańskie i zakonne, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Ramzi Garmu. Benedykt XVI przyjął go dziś wraz z trzema innymi hierarchami z Iranu. Chaldejski ordynariusz Teheranu wśród wyzwań stojących przed tamtejszym kościołem wymienił ciągle postępującą emigrację chrześcijan. Tylko Bóg wie, jaka będzie przyszłość naszego kościoła. Ufamy, że ci, co pozostaną, dochowają wierności swemu powołaniu, powiedział arcybiskup Garmu.
Zgodnie z konstytucją Islamskiej Republiki Iranu, chrześcijanie są oficjalnie uznawani za mniejszość religijną. Mamy więc wolność kultu i formacji wiernych w naszych świątyniach. Wyzwaniem, któremu moim zdaniem musimy stawić czoła, jest pomoc wiernym w przejściu z wiary socjologicznej czy etnicznej, przekazanej przez rodziców, do wiary będącej autentycznym doświadczeniem duchowym, świadectwem życia, a więc przede wszystkim darem Ducha Świętego. To przejście jest niezbędne, dążymy do niego poprzez spotkania, zebrania, głoszenie słowa. Kolejne wyzwanie to praca na rzecz jedności chrześcijan. Jesteśmy małą wspólnotą, podzieloną na kilka wspólnot. Po dziś dzień pozostaje to dla nas zgorszeniem. Należy robić wszystko, co się da, aby chrześcijanie mogli żyć w jedności, aby ich świadectwo wobec innych było bardziej wiarygodne.
Biskup Benedykt XVI zwołał do Rzymu synod biskupów kościoła syrokatolickiego w celu wyboru nowego patriarchy. Kościół ten ma najwięcej wiernych na Bliskim Wschodzie, choć z uwagi na emigrację posiada też swoje diecezje w diasporze, na przykład w USA czy Kanadzie. Mówi ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz kongregacji dla kościołów wschodnich.
Wybór patriarchy, czy też arcybiskupa większego, odbywa się podczas synodu biskupów złożonego z wszystkich hierarchów danego kościoła. Prawo kanoniczne wymaga, żeby kandydat otrzymał przynajmniej 2/3 głosów. Jeśli takiej ilości głosów nie otrzyma w przeciągu 15 dni od zwołania synodu, cała sprawa przechodzi w ręce Ojca Świętego. I tak właśnie się stało w przypadku kościoła syrokatolickiego. Nie udało im się wybrać patriarchy podczas synodu w Libanie i Ojciec Święty postanowił, że nowy synod wyborczy będzie się odbywał tutaj w Watykanie pod przewodnictwem księdza kardynała Leonardo Sandri, prefekta kongregacji do spraw kościołów wschodnich, ale oczywiście wyboru dokonają hierarchowie tego kościoła.
Synod kościoła syrokatolickiego rozpocznie się pojutrze dwudniowym skupieniem. Potrwa do 23 stycznia.
Rada Bezpieczeństwa z górą od 10 lat dyskutuje o ochronie osób cywilnych w konfliktach zbrojnych. Jednak sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna, podkreślił podczas otwartej debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na ten temat arcybiskup Celestino Migliore. Obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przypomniał, co dzieje się ostatnio w Strefie Gazy, Iraku, Darfurze i Demokratycznej Republice Konga. Zaznaczył, że wymienia tylko nieliczne z miejsc, gdzie do tego dochodzi. Wskazał na konieczność zdecydowanego, skutecznego wprowadzania w życie, zwłaszcza przez Radę Bezpieczeństwa, międzynarodowych porozumień mających na celu ochronę osób cywilnych podczas konfliktów. Jako 3 najbardziej żywotne punkty wyliczył dostęp pomocy humanitarnej, szczególną ochronę dzieci i kobiet oraz rozbrojenie.
Arcybiskup Migliore zwrócił uwagę, że znęcanie się nad ludnością cywilną zbyt często nie jest tylko ubocznym skutkiem wojny. Osoby cywilne nadal atakuje się umyślnie, by osiągnąć cele polityczne czy militarne. W ostatnich dniach byliśmy świadkami, jak w praktyce zupełnie przestano rozróżniać obiekty cywilne od wojskowych, powiedział watykański dyplomata. Przytoczył wyraźne przykłady stawiania celów polityczno-militarnych ponad respektowaniem godności i praw ludzi czy wspólnot. Dzieje się tak, gdy przy użyciu broni nie dba się o unikanie osób cywilnych, gdy kobiety i dzieci stają się żywymi tarczami, gdy w Strefie Gazy zamyka się dostęp pomocy humanitarnej, gdy w Darfurze niszczy się osiedla, wyganiając ich mieszkańców, gdy w Demokratycznej Republice Konga gwałci się kobiety i dzieci. Ochrona osób cywilnych wymaga, by z prawa do obrony własnych obywateli czy samostanowienia korzystać jedynie w poszanowaniu współistnienia z innymi w pokoju, stwierdził stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Pierwszy w nowym roku numer Miejsc Świętych zaprasza nas do wyruszenia na szczególną pielgrzymkę. Jest to pielgrzymka śladami człowieka, na którego pół roku temu po raz kolejny zwróciły się oczy całego chrześcijańskiego świata. Śladami niezmordowanego misjonarza, który zaniósł Ewangelię aż po krańce ziemi. Śladami apostoła przez duże A. Tars, Damaszek i Rzym to 3 miejsca, symbole, które znaczą główne etapy życia świętego Pawła. Jego przyjście na świat, spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa i świadectwo krwi. Nic dziwnego, że właśnie w tych 3 miastach uroczyście zainaugurowano rok apostoła narodów. Najnowszy numer Miejsc Świętych nie tylko obszernie relacjonuje te ważne obchody, ale stara się nadto przybliżyć ducha tych miast oraz ukazać ślady świętego Pawła pozostawione w każdym z nich. Możemy więc zadumać się przy starożytnej studni w Tarsie, udać się do groty w damasyńskiej dzielnicy Tabale, czy też przemierzyć Pawłowe drogi w Wiecznym Mieście, aż po jubileuszową bazylikę za murami, gdzie spoczywają relikwie apostoła. Kolejne etapy pielgrzymowania na łamach styczniowego numeru miesięcznika Miejsca Święte wyznaczają gminy chrześcijańskie, które stały się adresatami Pawłowych listów. Mała Azja i Galacja, Macedonia i Achaja, Rzym i Kreta to nie tylko geograficzne krainy, ale również żywe wspólnoty ludzi, którzy dopiero co uwierzyli w Chrystusa i potrzebują słowa umocnienia. Ze zdumieniem możemy więc odkryć, że radości i smutki, sukcesy i problemy pierwszych chrześcijan są często podobne do naszych, a listy pisane ręką Pawła są adresowane również do nas. Niezwykle przydatną pomoc w pielgrzymowaniu po pawłowych miejscach i listach stanowi przejrzysta mapka, ukazująca rozwój i streszczająca przesłanie jego bogatego epistolarium. Z miesięcznika dowiemy się także, jak pisano listy w starożytności i jakich materiałów do tego używano. Dla ciekawskich zamieszczono artykuł o najnowszych próbach odtworzenia wizerunku apostoła narodów. O ile fizjonomia nie jest łatwa do ustalenia, o tyle wewnętrzne rysy są nakreślone w listach przez samego Pawła. Jest on przede wszystkim sługą Chrystusa i Kościoła, jak charakteryzuje go ceniony biblista ksiądz profesor Franciszek Mickiewicz. Inny profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz Józef Naumowicz, ukazuje zaś przeogromny wpływ Pawła na myśl chrześcijańską pierwszych wieków. Styczniowa pielgrzymka w miejscach świętych śladami apostoła narodów prowadzi jeszcze przez Maltę i Kretę, dwie ważne wyspy Morza Śródziemnego o długiej historii, bogatej kulturze i urokliwym krajobrazie. Gdzie kończy się ta pasjonująca podróż? Na to pytanie każdy czytelnik styczniowego numeru Miejsc Świętych musi już odpowiedzieć samodzielnie. Zapraszam do lektury. Ksiądz Mirosław Meissner, dyrektor Miejsc Świętych.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Sobór. Jedną z pierwszych decyzji papieża Jana XXIII była decyzja o zwołaniu Soboru Powszechnego. Ojciec Święty ogłosił ją 25 stycznia 1959 roku. Do udziału w pracach przygotowawczych zostali zaproszeni także duchowni polscy: arcybiskup Józef Gawlina, ojciec Innocenty Bocheński, ksiądz Andrzej Deskur, a przede wszystkim kardynał Stefan Wyszyński. Ten ostatni, ze względu na trudną sytuację w kraju, uczestniczył tylko w pracach czwartej Centralnej Komisji Soborowej w lutym 1962 roku. Pobyt ten stanowił również okazję do poinformowania papieża o sytuacji w Polsce oraz do ponowienia prośby o ostateczną normalizację administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. Pod koniec maja 1962 roku ambasador Pape przesłał do Londynu szeroką informację na temat przygotowań do soboru. Pierwsza sesja miała trwać od 11 października do 8 grudnia 1962 roku. Jednak decyzje ustawodawcze miały być podejmowane dopiero wiosną 1963 roku. Polski dyplomata podkreślał, że Janowi XXIII bardzo zależało, aby Sobór podjął konkretne postanowienia. Bardzo bowiem chciał przejść do historii. Zdaniem Pape, większość ojców soborowych opowiadała się za tym, aby podczas obrad nie podejmować tematu największej herezji, jaką zna historia Kościoła, to jest komunizmu. Przeciwko podejmowaniu tej kwestii wypowiedziały się już episkopaty Niemiec, Polski i Francji z obawy, aby nie drażnić bestii, to znaczy Rosji. W ocenie ambasadora, biskupi z wielu innych krajów, między innymi z Chin, Wietnamu, Filipin, Indii, Hiszpanii, państw obydwu Ameryk, byli zainteresowani dyskusją na ten temat. Pape nie wiedział jeszcze na wiosnę, kto z biskupów polskich będzie uczestniczyć w pracach soboru. W czerwcu pisał o narastającym zainteresowaniu wiernych przygotowaniami do soboru, które wyraźnie dało się odczuć w Watykanie. 6 września 1962 roku ambasador spotkał się rutynowo z arcybiskupem Delacroix, który poinformował, że Ojciec Święty z powodu otwarcia soboru przyjmie na uroczystej audiencji w Kaplicy Sykstyńskiej korpus dyplomatyczny i delegacje specjalne. Miał w niej uczestniczyć także Kazimierz Pape. 13 września polski dyplomata raportował do Londynu: Watykan cały nastawiony jest już na sobór. Wiadomo powszechnie, że Ojciec Święty, który ostatnio nie najlepiej się czuje ze zdrowiem, chciałby możliwie krótkiego przebiegu soboru. Zgodził się już z myślą, że potrzebna będzie na pewno druga sesja, wiosenna w 1963, ale nie dopuszcza jeszcze myśli o trzeciej, jesiennej przyszłego roku. W tym samym raporcie papę informował, że Watykan oczekiwał przyjazdu księdza prymasa, aby podjąć decyzję w celu obsadzenia metropolii krakowskiej po nieoczekiwanej śmierci arcybiskupa Baziaka w czerwcu 1962 roku. Kandydatów na to stanowisko było trzech. Ordynariusz opolski biskup Job, ordynariusz wrocławski arcybiskup Kominek oraz sufragan krakowski biskup Wojtyła. Pierwsze tygodnie prac soboru, które zgodnie z planem rozpoczął się uroczyście 11 października, posłużyły polskiemu dyplomacie do zaobserwowania kilku zjawisk. W czasie wyborów członków komisji soborowych dała się zauważyć duża wolność i niezawisłość decyzji. Wyraźnie zaznaczył się silny wpływ episkopatów z Europy Zachodniej i Środkowej. W wyniku tych pierwszych wyborów na 160 wybieralnych miejsc w składach sekretariatów komisji soborowych 5 przypadło członkom Episkopatu Polskiego. Nominację ogromnej wagi otrzymał ksiądz prymas, mianowany członkiem sekretariatu do spraw nadzwyczajnych soboru. Jedno miejsce przypadło też Polakowi w Trybunale Administracyjnym. Ambasador podkreślał też, że jak dotychczas kwestia komunizmu stanowiła temat tabu dla uczestników soboru. Wyraźnie unikali oni tematów politycznych, w tym także publicznego mówienia o prześladowaniu religii. W sumie w pierwszej sesji Soboru Watykańskiego wzięło udział 25 polskich biskupów, co było nie lada sukcesem kardynała Wyszyńskiego w stosunku do komunistycznych władz. Podsumowując pierwszą sesję Soboru Watykańskiego II w notatce z 26 grudnia, ambasador pisał, że ogromną rolę odegrali w niej biskupi niemieccy. Tak przez swój poziom wykształcenia, jak i siłę finansową, którą przedstawiają w epoce cudu gospodarczego niemieckiego. Dorównując pod tym względem biskupom amerykańskim, skupieni są w organizacji zwanej Adveniat, która już dziś właściwie utrzymuje Kościół w Ameryce Łacińskiej. Daje im to ogromne hody w kurii rzymskiej. Biskupi francuscy wyglądają wobec nich słabo i bardzo się na nich oglądają. Także Holendrzy są z nimi związani, a trzeba powiedzieć, że 100 biskupów misyjnych narodowości holenderskiej ślepo słucha się kardynała Altrinka. Belgowie też należą do tej grupy. Biskupi niemieccy szukają rozmówców polskich i na tym tle zawiązała się pewna współpraca między kardynałem Depfnerem a kardynałem Wyszyńskim. W raportach do Londynu polski dyplomata w tym okresie wyraźnie koncentrował się na aspektach politycznych soboru i udziale w nim polskich biskupów. Kiedy pisał o kardynale Wyszyńskim, zauważalna była w tym czasie zmiana tonu w porównaniu z ocenami, jakie ambasador prezentował na temat prymasa Polski jeszcze rok wcześniej. Pod koniec 1962 roku dominował w nich ogromny szacunek, docenienie charakteru prymasa, którego papę nazywał wprost mężem stanu, i uznanie w nim przywódcy oporu Polaków przeciwko komunizmowi. Tymczasem, jak już we wrześniu 1962 roku zauważył polski ambasador, Jan XXIII nie czuł się najlepiej. To wtedy u Ojca Świętego został zdiagnozowany rak, który w maju 1963 spowodował raptowne pogorszenie stanu zdrowia. Wcześniej, 9 kwietnia, papież podpisał encyklikę Pacem in Terris. W następnym odcinku będziemy mówić o zmianie pontyfikatu i wyborze Pawła VI.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.